zainteresowania rozrzucone i takie, ale może to czasami i dobrze. Znowu zrobię tak samo, podobnie przynajmniej, bo wiecie, ja mogę powiedzieć to w formie wykładu, który powiem, no, argumenty, które mnie przekonują, dowody, ale chciałbym może troszeczkę z wami tak sobie porozmawiać, bo może jeden czy 10 dowodów mniej, ale żeby was przekonało cokolwiek, że coś takiego jest, bo czy ugruntowało, że taka nauka jak najbardziej jest słuszna i ta nauka, którą my uważamy, że jako naukę doktrynalną, czyli podstawową, że jasno jest napisana w Biblii, ale którą jednak widzimy, że wielu ludzi, no, wierzących ludzi w Pana Boga jej nie może zobaczyć. I jak myślicie, dużo jest ugrupowań, które wierzą w restytucję, uznają restytucję?
Nie, nie dużo.
Proszę?
Dwie albo trzy.
No?
Ze trzy.
No cztery, jeżeli dokładnie to cztery by trzeba było powiedzieć. Oprócz ludzi, których my nie znamy, a którzy tak uważają, bo to trzeba dodać. Bo bardzo wielu ludzi jest świadomych właśnie, że taka nauka jest. Ale cztery. Cztery, które praktycznie wywodzą się z ruchu, który zapoczątkował brat Russell, który tą nauka została przywrócona. Ale dla mnie to jest rzecz bardzo dziwna i z jednej strony, a z drugiej strony bardzo oczywista, bo wiecie, że nauka o restytucji, i teraz powiem dla wszystkich, którzy chcą działać, chcą coś dobrego zrobić w swoim życiu, powie straszną rzecz. Proszę? No tego nie mogę powiedzieć, bo bym wręcz źle zrobił. Wielki błąd bym popełnił, mamy głosić. Ale to jest tak, jakby ktoś siedział na gałęzi i podcinał sobie gałąź, na której siedzi. Mówiąc o restytucji. Wiecie, że brak restytucji jest bardzo dobrym straszakiem do przekonania ludzi. Bo wiecie, my mówimy wbrew sobie. Bo mówimy tak, uwierz Pana Boga, służ Panu Bogu, bądź dobrym człowiekiem, zmień się. No ale jak, ale on mówi, a jak się nie zmieni, to co? No to ci Bóg w tysiącleciu da szansę. A to on mi mówi tak, a to ja sobie dzisiaj pożyję, a potem będę Bogu służył. Nie spotkaliście się z czymś takim?
Nie.
A ja się spotkałem.
Zawsze zyskuję świadomość.
Jak?
Jeśli masz świadomość tego, to już nie jesteś pod tym względem.
Bracie Tomku, bardzo wiele dzieci naszych braterstwa takie podejście miało. Takie właśnie reprezentowało podejście, że ja nie chcę, ja sobie w tysiącleciu skorzystam. Dosłownie tak mówili. Niestety. I to źle działa na podświadomość. I dlatego, wiecie, ja nie mówię, żeby to, co zrobili wiele ugrupowań, że najlepiej powiedzieć tak, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest ogniem płonącym, trawiącym i jeżeli się nie nawrócisz, to On cię ukarze. No, działa to skutecznie. Rzadko kiedy, a wręcz powinno być odwrotnie, że właśnie miłość Boża, mądrość Boża powinna przekonywać ludzi do Boga, ale w większości to tak się działo, że chrześcijaństwo było przekonywane ogniem, kijem i mieczem, tak przekonywali do swoich poglądów. Tylko trzeba dodać, że bardzo często to byli chrześcijanie, którzy zostali siłą zmienieni w ten pogląd, ten nurt wpuszczony i on się, bojąc się, to on robił tak, jak mu kazano, nie będąc wewnętrznie przekonany, a myśmy założyli, że Bogu należy inaczej służyć. Że właśnie z miłości do Pana Boga, z miłości dla Jego dobroci, to chcemy Jemu służyć, bo widzimy, że On jest dobry i On jest wspaniały. I właśnie nauka o restytucji to jest nic innego jak nauka o mądrości Pana Boga i o Jego wspaniałomyślności i Jego zdolności przewidywania, że co by się stało, kiedy by człowiek pozostał tylko odkupiony. Bo wiecie, jesteśmy chyba tego świadomi, że kiedy Pan Jezus umarł, kiedy odkupił człowieka z tak zwanego przekleństwa grzechu Adamowego, odkupił go z grzechu, to, że ojcowie dali nam winę na nas ściągnęli i w liście Piotra jest powiedziane, że jesteśmy odkupieni krwią baranka niewinnego od tego dziedzictwa przez ojców podanego, to On nas wykupił. No ale jakby nas wykupił i pozostawił samym sobą, kiedy by człowiek znowu na podstawie ofiary Pana Jezusa został dźwignięty z powrotem do życia, to ten człowiek, nie mając przewodnika, nie mając szansy, to co by zrobił? No to samo, albo jeszcze gorzej. A jest możliwość, żeby gorzej robił? No a dlaczego myślicie jest? Dawid, powiesz mi? Zgadza się, że mógłby gorzej robić? Niektóry mógłby, niektóry by lepiej robił, bo wiadomo, niektóry by się zmienił, bo Bóg mnie zbudził, daje mi szansę, ja chcę być dobrym człowiekiem, prawda? A niektóry by sobie nie mógł pomyśleć, jak mi raz przebaczył, to nie może drugi raz przebaczyć? Pamiętacie, że w Biblii jest taka rzecz bardzo zwracana, rzecz uwagi, że Bóg nie zmienia czego? Zdania. Bóg opinii nie zmienia. Boskie wyroki są wyrokami nie do cofnięcia. I ja sobie swego czasu zastanawiałem, dlaczego tak jest to ciągle podkreślane. Bo wiecie, jeżeli by były sytuacje, że Bóg zmienił zdanie, to byśmy sobie mogli powiedzieć, no odkupił,
może zmienić.
Właśnie, i to by najgorsze, co by można było zrobić. Tak samo by było, no, jeżeli jest takie powiedzenie, znacie go, je te powiedzenie chyba, może w waszym środowisku go się nie używa, ale było takie, kiedy przychodziło poznanie, że ludzie, różni ludzie dochodzili do poznania, że piekła nie, że nie ma piekła, że piekło nie istnieje, to mówili, hulaj duszo, piekła
nie ma,
no to sobie pozwalamy, jak nie ma piekła, to sobie żyjmy. I my też uważamy, że takiego piekła nie ma, ale to nie znaczy, że możemy sobie pohulać. Czyli nauka o restytucji, o naprawieniu wszech rzeczy jest nauką o boskiej dobroci. Bo Bóg, kiedy zbudzi człowieka, ten człowiek będzie potrzebował dalej, jak my to określamy, kogo? No kogo w tysiącleciu ludzie będą potrzebowali?
Pośrednika.
No pośrednika. No ale innego słowa. Tak, to pośrednika, dobrze, ale innego słowa użyjmy. Takiego cieplejszego.
Przewodnika.
Przewodnika, kogoś w co będzie go prowadził do doskonałości. Jest taki werset w drugim psalmie, ostatni werset drugiego psalmu, gdzie mówi tak. Pocałujcie syna. Gdyby się był rozgniewał, to wy bylibyście zginęli w drodze. W drodze do doskonałości. Uznajcie syna, żeby się nie rozgniewał. Bo człowiek będzie powracał z powrotem do doskonałości, ale przewodnikiem tego powrotu będzie nic innego jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który będzie doprowadzał człowieka do doskonałości. Bo tak człowiek prędzej czy później z powrotem by mógł upaść. A jakby upadł, to by nie miał szansy po prostu już przyszłego życia. Dlatego trzeba mu było, żeby ktoś tak samo jak nas dzisiaj prowadzi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, jest wodzem naszego zbawienia, tak w przyszłości ludzkość będzie potrzebowała pasterza. Potrzebować będzie pasterza czy nie? A mamy na to dowód? No troszeczkę was będę wyrywał tak z zamyślenia. No, że będzie potrzebowała pasterza. I będzie Pan Jezus pasterzem dla ludzi. Że dla nas jest, no, tak z laską żelazną, to tak jest. No nie, ale bracie Tomku, sprawdź, co to znaczy laska żelazna w tym w oryginale. To jest laska błogosławiąca. Dobra laska. A my to tak sobie żelazną by komuś dołożył, nie? Nie, Pan Jezus, Pan Bóg jakby chciał komuś dołożyć, to by go w ogóle nie wzbudzał, prawda? Bo po co? Bo Pan Bóg, ludzie to mają takie, ja mu teraz powie nareszcie parę słów, kto on jest. Pan Bóg taki nie jest. Ale że będzie pasterzem dla rodzaju ludzkiego? Bardzo znana historia znowu. Ze słów Pana Jezusa podpowie.
Pan jest dobry pasterz.
No tak, ale to cytujemy, że to jest do nas, które głosu mego słuchają, tak? Jest taki tekst. Ewangelia Jana 10 rozdział, od wersetu 1 i dalej. Ale dalej tam od wersetu, nie wiem, może 13, 14, kiedy jest powiedziane, że mam ja jeszcze co? Inne owce, które głosu mego nie znają i te muszę przyprowadzić. I jeżeli teraz się pytamy, Jeżeli sam Pan Jezus, nasz Zbawiciel, mówi, że ja mam ludzi dzisiaj wierzących, dla których jestem pasterzem, którzy mi dzisiaj służą, idą moim śladem, naśladują mnie, ale zapowiada, że są i inne ludzie, owce wyobrażone przez owce, które nie idą za mną. Dzisiaj za mną nie idą, ale te też będą moimi owcami. Czy jest to dla nas dowód, że będzie czas dania dla tej łaski? Czyli czas szansy dla tych ludzi? Wydaje mi się, że jest to bardzo wielki argument, że Bóg da i tym ludziom szansę. Bo bardzo wielu ludzi spotykacie się chyba z tym, przychodzą do was do domu, mówią, przyjmijcie, bo jeżeli nie, odejdziemy, otrząśniemy proch i pójdziecie na zatracenie. To nie jest nauka, z którą my się zgadzamy, bo uważamy, że człowiek świata tego dzisiaj został zaślepiony przez szatana, aby mu nie świeciła światłość Ewangelii. Ale temu człowiekowi w czasie przyszłym, my tu określamy jako w czasie wieku tysiąclecia, zostanie dana szansa do powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Ja wam powiem teraz taką rzecz bardzo troszeczkę w tajemnicy, ale u nas był taki jeden brat, który bardzo ciężko mu było się z tym zgodzić. I on zawsze mówił tak, to ja, który dzisiaj Panu Bogu służę, który wierzę tak jak mu, no, jak on robi, żył szlachetnie, postępował szlachetnie, to później z tymi pijakami, łajdakami mam być zrównany? Nie mógł się z tym pogodzić. Naprawdę to przeżywał, że później jemu też zostanie to dane. My uważamy, że właśnie na tym polega ta wielkość Pana Boga, że Pan Bóg wszystkich umiłował i Chrystus za wszystkich umarł i za tych, którzy dzisiaj Bogu nie służą, za pijaków, za jakichś morderców, za ludzi nieprawych, cudzołożników, też Pan Bóg, Pan Jezus umarł i On ich odkupił i im zostanie dana na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa szansa. I ta szansa, która nam się podoba, czy nam się nie podoba, to Bóg tak zrobił, bo Bóg jest sprawiedliwy, bo wyrok śmierci i potępienia domowego na podstawie ofiary Pana Jezusa zostanie z wszystkich ludzi zdjęte. Czy będziemy krzyczeć, że nie, to tak i tak Bóg zdejmie, tylko mogę wam powiedzieć, że będzie Bogu bardzo przykro i Panu Jezusowi bardzo przykro, jeżeli Jego dzieci dzisiaj, którzy chcą być Jego dziećmi, uważają, że inni ludzie nie powinni być zbawieni. Bo ludzie wszyscy zostaną zbawieni i do znajomości prawdy przyjdą, tylko czy tą szansę wykorzystają w czasie dla nich stosownym, to już jest zupełnie inna rzecz, bo dzisiejsi ludzie nie mają pełni odpowiedzialności przed Panem Bogiem. Musimy to zrozumieć. Nie mają pełni odpowiedzialności, bo dzisiaj księciem tego świata jest szatan i on ich oszukał i oni dlatego nie mogą zobaczyć Pana Boga i tak należy na Pana Boga patrzeć, a trzeba się jedynie cieszyć, że Bóg otworzył nasze oczy i zobaczyliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako koronny dowód na czasy restytucji jest werset z Dziejów Apostolskich, 3 rozdział od wersetu 20, gdzie czytamy tak. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, którego wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, którego zaiste niebiosa ma objąć, który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Czyli o czasach naprawienia prorokowali co? Kto? Wszyscy prorocy. Tu jest powiedziane wszyscy prorocy. A jakbym dał wam dzisiaj takie zadanie? No, dajcie z każdego proroctwa po jednym argumencie o czasach naprawienia. No, tu apostoł Piotr mówi. Wszyscy prorocy. Przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieku. Bóg przepowiedział. Z Michasza byśmy coś dali?
Nie wszystkie te proroctwa mamy.
Jak?
Nie wszystkie słowa, które wypowiedzieli prorocy, mamy zapisane
słowa. No, to jest dosyć wygodne tłumaczenie. No tak, ale nie. Ja myślę, że o Biblii. Biblii. Jest. Sofoniasza, Abdyjasza. No, najprościej to...
Jonasza,
tak. Wiele. No właśnie zastanówmy się, gdzie tam jest o czasach restytucji. No, gdzie to jest napisane? O czasach naprawienia i łaski dla wszystkich ludzi. I, bo może, wiecie, to jest taka rzecz, ja wam powiem. Nie będziemy szukali, wy sobie będziecie, możecie szukać to w domu. Ale może jest taka rzecz, że my chcemy takiego wersetu. A to będzie czas naprawienia w tysiącleciu. Może chcemy tak? Nie chcemy tak? Zobaczcie, jak apostoł Piotr, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy stanął i przemawiał, kiedy się śmiali, że wyście się młodym winem popili, to on co zrobił? Nie naciągnął proroctwa Joelowego? Jak myślisz? Naciągnął czy nie? No wypada powiedzieć, że nie. No dobrze, dobrze. Ale trochę naciągnął tak sobie. Jak mu tam pasowało. A wiesz, o czym mówię? O wylaniu ducha. Mówi, nie, i myśmy się młodym winem nie popili, tylko wypełnia się proroctwo Joela, że wyleje ducha na wszelkie ciała i będą prorokowali syny wasze i córki wasze. I na sługi, i na służebnicy, i to się stało, dzisiaj świadkami jesteście. I tego dzisiaj świadkami jesteście. Wylania na kogo? No, słuchaj mnie.
To nie?
No. No, na kogo? No, a na wszelkie ciało nie zostało wydane. Czyli apostoł Piotr, zauważcie, co zrobił. Fragmencik, króciutki fragmencik proroctwa Joela powiedział, to proroctwo się stało dzisiaj, wypełniło. Ta cząstka się wypełniła, bo dzisiaj ten duch, co zostanie wylany w przyszłości na wszystkie ciało, to dzisiaj został wylany na ludzi, którzy już dzisiaj Pana Jezusa przyjęli. W Niego uwierzyli, przyjęli Go za swojego Zbawiciela. Czy nie mając takiego dowodu biblijnego, byśmy to proroctwo zacytowali do naszych czasów? Obawiam się, że byłoby, mielibyśmy z tym bardzo wielki problem. Dlatego wam to tylko mówię, żebyście może czasami szukając pewnych dowodów o restytucji, nie szukali jeszcze raz takiego, powtarzam zdania, że a w tym czasie rozpocznie się restytucja, czyli czas naprawienia wszystkich ludzi, czyli uratowania wszystkich ludzi, przyprowadzenia do społeczności z Panem Bogiem. Takich wersetów nie ma. Bo jakby były takie wersety, to co by było? Proszę? Wszyscy by dobrze wierzyli. A Bóg, a Pan Jezus, pamiętacie dlaczego Pan Jezus powiedział, dlaczego w przypowieściach mówię? Aby te słowa, Biblia jest sitem przesiewającym i albo do tej Biblii podchodzi się na kolanach, podkreślam, na kolanach i się mówi, Panie Boże, daj mi poznać swoją naukę, albo się podchodzi tak arogancko, no, czy słowa restytucja nawet nie ma w Biblii, no jest? No nie ma, w naszym tłumaczeniu nie ma, ale już w języku angielskim jest takie słowo i występuje jak najbardziej takie określenia. Dlatego nasza społeczność przyjęła te wyrażenia z języka angielskiego, przede wszystkim z tłumaczenia Brazarasa, który tak to nazwał. Ale rozumiemy, że to jest o czasie, kiedy cały rodzaj ludzki będzie z powrotem przyprowadzony do doskonałości. Tu teraz mam do was pytanie jedno. Od werset 20, jeszcze raz. Czytamy. Gdyby przyszły, czytam, gdy przyjdą czasy ochłody. Czasy ochłody jest liczba jaka? Mnoga. Czyli nie mówi, gdyby przyszedł czas ochłody, a my mówimy, że czas ochłody to jest, jeżeli jeden, to by pasowało do tysiąclecia, to podkreślamy. No ale tu jest czasy ochłody, liczba mnoga. Czasy ochłody i później, którego niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia. Jest jeden wtedy czas. Są czasy ochłody, liczba mnoga i jest czas naprawienia wszystkich rzeczy. Próbuje ktoś? Dlaczego jest tak? No. Ale u was też tak pisze, czy tylko w mojej Biblii tak pisze? We wszystkich tak pisze? No to mamy problem wtedy. Prawda? Jak tak we wszystkich, to nie powiemy, to coś albo dopisali, albo niesłusznie. Może tak nie miało być? No, Krawczyk.
Przyszłe wieki.
No. No. Czasy, a potem jest czas naprawienia wszystkich rzeczy.
Ja myślę, że bardziej na drugiej części tego wersetu i fragmentu mówiąc o tym, że będzie czas naprawienia
jeden.
A nie tak jak są czasy ochłody, bo nie mamy liczyć na kolejne szanse, tylko na jedną szansę dotyczącą tego, że...
Czyli werset 20 trzeba wykreślić.
Nie trzeba go wykreślić.
Nie?
Trzeba go wykreślić. Nie jest to równoznaczne z tym, że jeśli mamy czasy ochłody jako liczba mnoga, tak samo będziemy mieli czasy naprawy. No nie stawiałbym tego, że...
No ale tu jest zapowiedź, bo weź Biblię i dokładnie czytaj.
No, tak.
Mają czasy ochłody od obliczności pańskiej przyjść.
Aha.
Czyli mają przyjść. I ja się pytam, co to jest? Te czasy. I jest czas naprawienia i mają przyjść czasy ochłody.
Dyspensacja plus wieki przyszłe to są czasy, ochłody.
Jak jeszcze raz, bo...
Trzecia dyspensacja razem z przyszłymi wiekami to są czasy, ochłody, a czas naprawienia to jest wiek 1000.
No jakaś przynajmniej próba jest tłumaczenia. No, bo on tu proponował wykreślić mi werset. No, jeżeli chcemy, można powiedzieć, że no, to jest przez pomyłkę napisane, albo niesłusznie, ja nie mówię, że tak powiedział. Ale zawsze, zauważcie, bo ja wam mogę nawet tego nie tłumaczyć, jak ja rozumiem. Ja wam tylko chcę pokazać, że Biblię trzeba czytać, to w szkole podstawowej, chyba Danielka, jak to jest, uczą czytać ze zrozumieniem? No, a w naszej społeczności też mamy czytać ze zrozumieniem, braterstwo. I to czytamy i co słyszymy? Że mają przyjść czasy ochłody i ma być czas naprawienia. No i koniec. Możemy najwyżej powiedzieć, wiesz, ja tego nie rozumiem, Panie Boże, wytłumacz mi, co to znaczy, bo ja tego nie rozumiem. Ale powiedzieć, że tego nie ma, tego nie możemy, bo to jest, prawda? No jest napisane, no. Ja wiele rzeczy nie rozumiem i bardzo wiele, no.
To
jeszcze coś jest. No,
tak. No, dziękuję ci bardzo, że mi pomagasz, ale dobrą myśl podałeś. No.
Jak patrzę na taką sprawę, to dla mnie to jest z języka polskiego dosyć oczywista sprawa i nie widzę tutaj żadnego zgrzytu.
A ja też nie widzę zgrzytu.
Jeżeli na przykład rozmawiamy...
Jeżeli rozmawiamy w kontekście języka polskiego, no to na przykład mamy teraz, powiedzmy, ciężkie czasy, no bo jest nam trudno finansowo, i przyszedł na przykład czas na zapłacenie raty. I mówimy mniej więcej o podobnych rzeczach, a używamy dwóch różnych form, no te, o tym samym mówią.
No tak, ale dobrze, dziękuję ci bardzo, słusznie powiedziałeś, tylko mówię, że mówimy o dwóch podobnych rzeczach, czyli nieidentycznych. I tu też jest o dwóch podobnych rzeczach, ale nieidentycznych, czyli nie rozwiązałeś problemu. No ja ci szanuję twoją wypowiedź, ale żebyś sam siebie słyszał. To są podobne rzeczy, bo ja mam ratę zapłacić 30 kwietnia, a problem mam cały miesiąc. Prawda? No. To powiedziałeś.
No.
Ja może wam nie wytłumaczę już teraz, jak przyjadę kiedyś i będziemy rozmawiali. Kto chciałby jeszcze próbę podjąć? No, no, proszę cię, Dawid.
Mi się tak wydaje,
no,
że... Bo tu jeszcze między tymi czasami, między czasami a czasem jest napisane, że zostanie posłany Jezus Chrystus. Czyli pomiędzy tymi czasami. Znaczy, albo po prostu po czasach ochłody będzie posłany Jezus Chrystus. Czy wydaje mi się, że przy wtórej obecności jest jakby taki czas ochłody, czyli taki zalążek czegoś, co będzie pokazywało piękno w przyszłości, czyli takie dobro, naprawienie. I on jest, Pan Jezus, jakby to w tej wtórej obecności, jego misja jest ochłodzenie, czyli takie jakby początek czegoś nowego, a to wszystko jakby zostanie naprawione właśnie w tych czasach naprawienia, czyli w wieku tysiąclecia. Mi się wydaje.
No, jesteśmy już bardzo blisko. Kto jeszcze chce się wypowiedzieć? No, proszę.
Ja tutaj zgadzam się z tym, co powiedział Dawid, bo też mam to myśl, że te
czasy ochłody to są te czasy właśnie w trójobecności pańskiej, że w która obecność składa się z tych trzech etapów. I jakby te czasy ochłody właśnie rozpoczynają się już od właśnie momentu przyjścia, kiedy Pan Jezus przychodzi i rozpoczyna swoje dzieło. I jakby już te czasy ochłody się rozpoczynają i one prowadzą do czasu naprawienia wszystkich rzeczy w wieku tysiąclecia. Tylko, że to są właśnie czasy, czyli to nie jest ten jeden, tylko w związku z tym, że która obecność składa się z trzech etapów, to jest ta liczba mnoga, czasy.
No, dziękuję. Jeszcze ktoś chciałby coś dodać?
A mam mieć pytanie?
No proszę. Jeżeli będziemy potrafili odpowiedzieć, to spróbujemy.
Dobrze. To znaczy...
Ale do tego wersetu rozumiem, bo...
Tak, do tego wersetu, dokładnie. I do wersetu poprzedzającego. Mhm. To znaczy... Ja ogólnie wierzę tak, w tą naukę o restytucji, z tym, że jak... Teraz właśnie tak przyszło mi takie pytanie, bo zawsze jakby troszeczkę tak, no wyrywkowo, wiadomo, no bo czytamy te wersety od 20, prawda? Ale mam teraz tak sobie myślę, żeby tak logicznie połączyć 19 z 20. Bo w takim razie dlaczego to ewangelista, nie wiem kto to mówił, Piotr, tak? Apostoł Piotr mówi, dlaczego łączy te dwa wersety? Jak ma się nadzieja dla całej ludzkości w przyszłości z tym wersetem, aby się upamiętać? No. Nie wiem, czy jest zrozumiałe pytanie.
Myślę, że rozumiem. A może wytłumaczysz od razu? Spróbujesz?
Tak.
Nie wiem.
Bo ja pytam się dlatego, że bardzo często ktoś ma jakąś wiedzę i wstawia pytanie, żeby... żeby potwierdzić, żeby się rozszerzyć z różnych powodów, tak. Nie, to jest bardzo według mnie pozytywne. Czy to było, jest tylko problem, bo może pójdziemy dosyć trochę dalej, bo czy to, do kogo mówił to Piotr? Apostoł Piotr do kogo to przemawiał? Bo to jest przemówienie apostoła Piotra, prawda? Czy mówił do całego świata? No. On mówił typowo do narodu żydowskiego. Wy pokutujcie się, nawróćcie się. Chrześcijanie nie nawracają się, chrześcijanie uwierzą w Pana Jezusa. Wiecie? Jest wielka różnica nawrócić się, a uwierzyć. Żydzi się mieli zwrócić ku Panu Jezusowi. My często nazywamy to, że się nawracamy do Boga w takim ogólnym powiedzeniu, ale tu mówi nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. A Małgosia, pamiętasz, że Pan Jezus jako baranek Boży umarł za grzechy, czy za co? No grzech, za grzech. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A tu jest powiedziane, wy pokutujcie za grzechy wasze. Bo naród żydowski nie tylko miał ten grzech, który ma cały rod ludzki, ale miał również grzech wynikły z zakonu, z tego, że zawarli z Panem Bogiem przymierze. Dlatego do nich szczególnie zwraca się, że wy macie, szczególnie jesteście obciążeni winem i znajdujecie się pod tym potępieniem, podwójnym potępieniem, jak to wielokrotnie podajemy. I dlatego idąc dalej, mówi tak, bo gdy przyjdzie czas, że wy się będziecie pokutować, nawrócicie się, bo przyjdzie taki czas, że przyjdą czasy ochłody. Tak jak tu była myśl podana, czasy tak zwanej, której obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie jeden czas, tylko czasy dzielące się na różne etapy i w tym najgłówniejszym etapie dopiero jest czas naprawienia, czyli czas wieku tysiąclecia. Tutaj jako jeden czas naprawienia, chociaż tu nie ma napisane tysiąc lat, a czasy, bardzo wiele osób uważa, braterstwo, że czasy też będą trwały tysiąc lat. Nie, nigdzie nie jest powiedziane, ile ma trwać czas, w której obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. On się składa z paruzji, epifanii i apokalipsy. Biblia dokładnie mówi, to nie jest naszym tematem, ale dokładnie mówi, rozgranicza się. I wtedy ochłoda przychodzi dla różnych grup ludzi, A wraz ze sturą obecnością naszego Pana, i teraz wracając do pytania jeszcze Małgosi, przyszła ochłoda dla kogo? No dla kogo? Dla Kościoła. Pamiętajcie, proroctwo Izajasza 60, bodajże drugi rozdział, werset 8, że nie dam więcej pszenicy na pokarm dla nieprzyjaciół swoich, to dla Kościoła przyszły czas ochłody, czas odpocznienia, czas ulgi, czas błogosławienia, ale również proroctwo Daniela 12, rozdział, werset 1, to co mówi?
Michał się będzie stawiał za ludem.
Tak, za jakim? Za ludem twoim, Danielowym. Że przyjdzie czas łaski dla narodu żydowskiego. I to, co mówimy, że naród żydowski się został wyróżniony, że ojczyznę mają, to widzimy dowód jako błogosławieństwo wracające dla narodu żydowskiego, chociaż jeszcze w pełni to błogosławieństwo nie wróciło. Mogłaś dodać coś?
Może się nie skupiłam. Przepraszam.
To może później spróbujemy, bo wydaje mi się, że my się sta, jeszcze raz może krótko powtórzę, że my się sta, że apostoł Piotr zwraca się do narodu żydowskiego, bo tam później powiada takie słowa. Pamiętaj, takie słowa, że nigdy by książęta wasi Pana chwały nie ukrzyżowali. Pamiętasz ten zwrot? No tam, to jest w Dziejach Apostolskich, przy tej samej wypowiedzi. On mówi do Żydów, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. To by się nie stało, mówi do narodu. Zwraca się do swoich braci. Oni wtedy jedynie go słuchali, inni go nie słuchali. Wtedy jeszcze nie było braci z pogan. Wtedy łaska należała tylko i wyłącznie do narodu żydowskiego. I było powiedziane, wy nawróćcie się i pokutujcie. Żydzi mieli się nawrócić i pogutować i przyjąć Chrystusa. Bo przyjdą czasy ochłody. Bo kiedyś przyjdą czasy ochłody. A jeżeli się nawrócicie, będziecie pokutowali, to z was może być wybrany Kościół. A jeżeli się nie nawrócicie i nie będziecie pokutowali za to, coście zrobili, Kościół z was się nie wybierze. I dlatego później apostoł już Paweł to powiada, że dlatego, że się czynicie być niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do pogan. Oni nie tylko, że nie pokutowali, ale jeszcze prześladowali pierwszych chrześcijan. Pierwszych braci z Żydów prześladowali. I dlatego tu jest o tej pokucie wspomniane. Chciałbym wam przeczytać jeszcze takich kilka wersetów, które mnie bardzo przekonują o czasie naprawienia. Proroctwo Izajasza, 49 rozdział, od wersetu 8 czytamy tak. Tak mówi Pan. Czasu przyjemnego wysłucham Cię, a w dzień zbawienia poratuję Cię. Nadto. Strzec się będę i dam Cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię i potał w osiadłość dziedzictwo spustoszone. Mówi o czasie przyjemnym, a apostoł Paweł tłumaczy, że czas przyjemny, czas zbawienia to jest nic innego jak co? Wiek Ewangelii. Nadto mówi, strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi. Utwierdzę z tobą przymierze i dam cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię. Co to znaczy utwierdził ziemię? Ugruntował narody, ziemia jako społeczeństwo. Ziemię utwierdził i podał w osiadłość dziedzictwa spustoszałe. Co zostało spustoszone? Bracie... No, bracie Daniel. Które dziedzictwo zostało spustoszone? No. Jakie Bóg dał człowiekowi dziedzictwo, które spustoszył? No. Czego dzisiaj nie ma?
Mi się kojarzy przypowieść o winnicy, że jak
był pan winnicę chłopom, jest ta przypowieść, i posłał jednego sługę swojego, drugiego, jednego związali, drugiego pobili, trzeciego zabili. Na końcu posłał syna swego, myśląc, że syna tego uszanują, jednak go nie uszanowali i jest to dziedzictwo spustoszone. Ten dziedzic, mimo że go zabili, to przyjdzie, bo on cały czas żyje i to dziedzictwo odbierze i przestanie ono być spustoszone, zaprowadzi tam Boże prawo.
Tak, czyli mówisz o winnicy, której Bóg ogrodził płotem, błogosławił, postawił wieżę, pracę wbudował, bo to jest to samo. To jest przypowieść z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. Na pewno możemy do tego spojrzeć też, że to jest to dziedzictwo, bo to jest mowa o narodzie żydowskim w szczególności, że taką możliwość dostali, żeby być wyjątkowym narodem. Ale wcześniej ktoś miał wspaniałe dziedzictwo, miasto nieduże, w przypowieściach Salomona jest powiedziane, króla jednego króla mające i to miasto rozpadło się. Siostra Tolowa, no ty powinnaś pamiętać i pamiętać. Nie? Nie pamiętasz tego wersetu? No, dziedzictwo spustoszone to raj utracony. To jest to, co Bóg dał człowiekowi i człowiek przez swój grzech go popsuł. I mówi, przyjdzie czas, że to dziedzictwo spustoszone ja podam w osiadłość, czyli odbuduję z powrotem ziemię. Bo na ziemi dzisiaj ciąży co? Przekleństwo. Przekleństwo zostanie zdjęte i zostanie odbudowane po zastosowaniu ofiary naszego Pana za cały rodzaj ludzki i za ziemię, bo krew Jezusa padała również na ziemię, bo Bóg przeklął ziemię dla grzechu człowieka i przekleństwo ziemi też musi zostać zdjęte i dlatego tu jest powiedziane, że odbuduje dziedzictwo spustoszone. Czyli przywróć, innymi słowy, jakbyśmy chcieli naszym językiem powiedzieć takim bardzo przyjemnym, innymi słowy używanych, przywrócę z powrotem raj na ziemi. Ty przywrócisz z powrotem raj na ziemi. A żeby był raj, to musi być człowiek doprowadzony do doskonałości. I tym bardziej, że dalej to mówi jeszcze w ten sposób. Nie będą łaknąć ani pragnąć i nie uderzy na nich gorącość ani słońce. Bo ten, który ma litość nad nimi, przeprowadzi ich i podle źródeł wód powiedzie ich. Nadto sposobię na wszystkich górach moją drogę, a gościńce moje będą podwyższone. Oto ci z daleka przyjdą, oto drudzy od północy i od morza, a drudzy z ziemi Synim. Czyli jakbyście tu wnikali, to z każdego strony ziemi ludzie przywrócą, przyjdą do raju utraconego. I to jest taka zapowiedź. A żeby przyszli ci ludzie, to najpierw ci ludzie muszą być co? Co z tymi ludźmi się musi stać? Tak 1000 lat temu żyjący, żeby przyszli. Muszą być wzbudzeni, no muszą być wzbudzeni. O nadziei wzbudzenia najlepiej to powiedział, najczęściej u nas, naszej społeczności cytowane, to powiedział prorok Ijob, który powiedział jakie słowa? Acz ci ja wiem, że odkupiciel mój żyje i nad prochem moim wstanie. Czy tu nie jest zapowiedź, że wstanie nad prochem, mnie wzbudzi i przyprowadzi do dziedzictwa utraconego, do raju utraconego? To jest zapowiedź niczego innego jak czasu restytucji, która ma przyjść nad wszystek świat. Inne określenie z Izajasza, już jak jesteśmy. 61 rozdział Izajasza. Od drugiego wersetu to są słowa, którą Pan Jezus rozpoczynał swoją misję. To gdzie mówi tak. Abym ogłosił miłościwy rok Pański, dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących. Bo Pan Jezus skończył na samym początku, na pierwszym wersecie, i abym ogłosił miłościwy rok Pański, czyli łaskę zbawienia czasu wieku Ewangelii. Ale mówi, i ja mam również ogłosić dzień pomsty Boga naszego, czyli czas ucisku, czas Armagedonu, abym cieszył wszystkich płaczących. A kto dzisiaj płacze? No, wszyscy. A mamy na to dowód jakiś z listu do Rzymian? Wszystkie stworzenie, wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje. Wszystkie. A tu jest powiedziane wszystkich płaczących na Syonie. Wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym na Syonie i dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku i odzienie chwały miasto ducha ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. I wtedy, kiedy Kościół, bo tu jest werset trzeci, mówi o uwielbieniu Kościoła, kiedy Kościół zostanie uwielbiony, czyli Pan Jezus jako Chrystus, wtedy pobudują spustoszenie, starodawne. Bo to spustoszenie ile już ma Danielka lat? Umiesz? Proszę? No ile? No 6 tysięcy coś tam, no. Może dokładnie nie mówmy, ale przeszło 6 tysięcy lat. Pustynie stare naprawią, a odnową miasta spustoszone puste za wielu narodów. Bo ludzie chociaż istnieją i żyją w tych miastach, to ludzie jako żyjący nie mają prawa i dla Pana Boga ludzie dzisiaj żyjący są ludźmi umarłymi. Bo Pan Jezus powiedział, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Dlatego to wszystko musi być odnowione, przyprowadzone z powrotem do społeczności z Panem Bogiem, bo Pan Jezus w tym celu umarł i złożył za cały rodzaj ludzki po prostu swoją ofiarę, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Zresztą ktoś ten werset z listu do Tymoteusza cytował. Dosłownie w języku angielskim ja Wam mogę tylko zacytować, że restytucja występuje w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, werset 21 i Joba, 20 rozdział, werset 18. Druga Mojżeszowa, co mnie najbardziej zaskoczyło, 22 rozdział, werset 3, werset 5, werset 6, werset 12.
Gdzie...
Druga Mojżeszowa, wszystkie? Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, werset 21 i Joba, 20 rozdział, werset 18. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło. Druga Mojżeszowa, 22 rozdział, 2 rozdział, 5 rozdział, werset. 3 werset, 5 werset, 6 werset i 12 werset. Tam wszędzie występuje to słowo. I odnosi się to tam do wynagrodzenia. Dasz wynagrodzenie, dasz odszkodowanie, gdzie danie naprawienie szkody, odszkodowanie. Wszędzie jest, występuje z tego słowa restytucja, występuje w tym określeniu. Chociaż tak jak powiedziałem, no, w naszej typowo już gdańskiej Biblii, czy w polskich przekładach, to słowo jest nieużywane, bo wielu ludzi w ogóle nie rozumie, co to słowo znaczy. Bo to słowo się nie używa w języku polskim. Znawca języka polskiego, on by dokładnie wiedział, co to znaczy restytucja. Ale dzisiaj się używa słów zastępczych, takich jak naprawienie, odnowienie, odbudowanie, przywrócenie, zdjęcie kary. To wszystko jest restytucja. I takich słów w języku polskim dzisiaj się używa i dlatego tego słowa bezpośrednio nie ma, jeżeli chodzi już o samo wytłumaczenie. Proszę bardzo, czy może ktoś chciałby z Was coś dodać?
To jest tylko jedna rzecz, że nawet w Wulgacie,
tak?
Ten 20 to też jest użyte słowo restytucja.
Restitutione, tak, akurat tak jest napisane. W Wulgacie. Dziękuję.
Jeżeli byśmy chcieli dokładnie wchodzić już w te określenie słowa, to są i prawnicze, i tylko co jest bardzo ważne, jaka to pytanie, które może wielu z Was spotkało się, to czy już się restytucja rozpoczęła? Tu jest ten problem, który może dręczy wielu braci. Czy się restytucja już rozpoczęła? No i rozpoczęła się, czy nie? No. Przyszły czasy ochłody? Nie przyszły? Nie przyszły czasy?
Nawet myślę, że dla Kościoła nie przyszły.
Nie? No, dla Kościoła przyszły. Przyszły dla Kościoła, dla narodu żydowskiego przyszły. Bo to, że jest i prześladowanie, ale takich prześladowań jak kiedyś nie ma, tak samo naród żydowski coś się zaczyna zmieniać, bo ochłoda to jest nie tylko, że zdjęte pewien stan, że przychodzi czas, zmiana stanu, prawnicze. Przyszła zmiana stanu dla narodu żydowskiego. To nie znaczy, że nie będzie prześladowania narodu żydowskiego. To nie znaczy, że nie będzie prześladowania Kościoła dalej. Ale przychodzi właściciel, że wraz z którą obecnością przychodzi zmiana. Dlatego ja chciałbym Wam jeden werset zacytować, a Wy sobie go przemyślcie. Ja Wam powiem, jak ja go widzę i czytam. A wy się zastanówcie, czy to może tak być tłumaczone. Proroctwo Jeremiasza, pierwszy rozdział i werset 10. Oto cię dziś postanawiam nad narodami. Jest mowa do naszego Pana. Bóg mówi do naszego Pana. I nad królestwami. A pamiętacie, gdy zatrąbił siódmy anioł, stały się głosy, że królestwa świata tego stały się królestwami naszego Pana. Stały się królestwami naszego Pana. I jest powiedziane jak? Abyś wykorzeniał i psuł. Zauważcie. Wykorzeniał i psuł. Ja cię postanawiam po to, żebyś ty wykorzeniał i psuł. I wytracał. To ja cię po to postanawiam. Ty masz wytracić. Masz wytracić wszystkich niepobożnych w Armagedonie. Masz wytrapić synów niewiernych. Masz wytracić. Masz odrzucić systemy. Wykorzenić to, co jest złe. I obalał. Obalał te wszystkie systemy, abyś budował i szczepił. Czyli jest druga część. Ta działalność składa się z dwóch etapów. Przygotowanie. Z medycznego punktu widzenia, Dawid, jak wrzoda leczysz, to jak leczysz go? Leczysz wrzoda? Kiedyś leczyłeś?
Leczysz żołądkę?
No nie, no a ja by mi tu urósł, to co byś zrobił?
Martwą tkankę trzeba wyciąć.
O, bardzo ci dziękuję. Czyli najpierw trzeba co? Wykorzenić i wyczyścić. Wyrzucić to, co złe. I wtedy jest dopiero drugi etap. Dlatego jak mamy pytanie, czy się rozpoczęło w tym bardzo ogólnym czasie restytucji zmiany, tak, one się zaczęły. Tylko w sposób, jak wycinasz, to boli to?
No, już trochę.
No, jak?
Zdrowo,
żeby
całkowicie
w braku. No, to jest szczegóły. No. Ale zapewne jest to bolesne. I dzisiejszy czas, bo to jest dla wielu braci jest problemem, no jest czas, no Żydzi cierpią, my cierpimy, wierzący cierpią, no ale i to jest niezbędne. Te wyczyszczenie tej chorej tkanki jest niezbędne, żeby mógł się zacząć proces leczenia. I ja uważam, że taki proces się rozpoczynał. Jeżeli ktoś by mi stawił takie pytanie, wiecie, czy rozpoczęła się restytucja jednostki, to nie. Restytucja jednostki należy do przyszłości. Ale przygotowanie do czasu restytucji jednostki zapewne już się rozpoczęły. Bo przyjście Pana Jezusa jako króla tutaj na ziemię z prawem królewskim, że ja będę teraz dokonywał przemian, to jest, no król robi to, co należy, żeby można było zmienić. Pamiętamy proroctwo Amosa, bodajże to nie wiem, czy dobrze pamiętam, że jest takie proroctwo, że oracz żeńce zajmie. Czyli czas wielkiego ucisku poprzedza nowy zasiew. A nowy zasiew to jest, bracie Tomku, zasiew czasu wieku tysiąclecia. To jest nowy zasiew. A żeby było sianie nowe, to musi być przeorana stara ziemia, czyli musi przyjść czas ucisku. I dla wielu braci, którzy nie mogą się z tą myślą pogodzić, że czas ucisku można nazwać czasem przygotowania, ale doprowadzenie braterstwo ludzi do punktu tak zwanego zerowego, że powiedzą, my Panie Boże, bez Ciebie sobie rady dać nie możemy, to jest bardzo ważnym elementem w planie Bożym. Żeby ludzi doprowadzić, że bez Boga nie da się żyć. A czas wielkiego ucisku do tego doprowadzi ludzi. Myślę, że w naszym życiu już nas Pan Bóg do tego doprowadził, że to wiemy, że bez Boga się nie da. Prawda? A ludzie to, że nie chcą delikatnie przyjąć boskiego napomnienia, no niestety będą ukarani. I mówię niestety, bo takie powinny być nasze uczucia.
Może pytanie jeszcze?
No proszę.
Do pierwszej części odnośnie.
No proszę.
Odnośnie Trójcy, tak wczoraj rozmawiałem sobie i takie powstało pytanie. Czy osoby, które załóżmy wierzą w Trójcę, ale są osobami takimi dobrymi, moralnymi, mają szansę być w tym powołaniu? Jeżeli nie, to jak zrozumieć to, że no tak uznajemy, że Luter był tym jednym z tych aniołów z objawienia, który jakby się należy do tej klasy powołanych. Natomiast on wierzył w Trójcę i prześladował Żydów i tam też chłopów. Jak to można pogodzić?
Niczym dobrym się nie zapisał. W historii, jeżeli ktoś zna historię, bardzo źle tam się zachowywał.
Ale jest
A jest aniołem tym z objawienia.
No ale, ale wiesz, co to znaczy słowo anioł? Posłaniec. A posłaniec jakim może być?
Od Boga?
Nie, to wiesz, jest posłany. Bóg używa różnych posłańców. Używa dobrych i my jesteśmy z reguły przyzwyczajeni do tego, że jeżeli Bóg coś posyła, to musi być dobre. Prawda? Ale jeżeli jest powiedziane w proroctwie Zachariaszowym w drugim rozdziale, że gdy ja się troszeczkę rozgniewałem, to byście mi pomagali do złego i mowa jest o królu babilońskim, że król babiloński był sługą Bożym. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby Nabuchodonozor był sługą Bożym? Wyobrażacie sobie coś takiego? No nie, ale Biblia tak pisze. Bo sługa Boży to ten, który wykona to, co mu Pan Bóg zleci. To nie musi być dobry, a Nabuchodonozor był strasznym człowiekiem. Ale Bóg go użył. Tak samo jak użył Faraona do uciskania i wyprowadzenia narodu żydowskiego. Użył go. Bóg używa różnych narzędzi. Ja nie chcę oceniać, co się stanie z Lutrem. To nie jest w ogóle w naszej gestii. Ja uważam, że wszyscy, którzy wierzą w Trójcę, mają szansę należeć do Kościoła. Tak uważam. Ale tym niemniej, że musimy pamiętać jedną rzecz nadrzędną. Że Boga trzeba chwalić w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Jeżeli ktoś przychodzi do Boga, Bóg mu się daje poznać, to da mu się poznać, że jest w Trójcy, czy nie jest w Trójcy. Jak myślisz? A jeżeli jest Synem Bożym, to Syn wie, kim jest Ojciec, ale jeżeli stawiasz mi pytanie, czy tacy ludzie mają szansę? Mają szansę. Wszyscy ludzie mają szansę. Najgorsi bandyci mają szansę należeć do Kościoła. Ale muszą się zmienić. Muszą pokutować. Muszą się odmienić swoje życie. Oni muszą stać się dobrymi ludźmi. Muszą chwalić Boga w duchu i w prawdzie. Jeżeli Luter, nie wiem kiedy, w jakimś momencie swoim życia zaczął chwalić Boga w duchu i w prawdzie, może należeć do Kościoła. Jeżeli ktoś jest w błędzie, braterstwo, nie dajmy sobie tego wmówić, że można wtedy należeć do Kościoła, bo inaczej Bóg by nie objawiał prawdy swoim dzieciom. A żaden ojciec nie chce, żeby jego dziecko było w błędzie. Tylko daje poznanie. Można być w błędzie, bo wielu z nas chodziło do różnych kościołów. Apostoł Paweł, pamiętacie, jak napisał? Mówi o przetecznikach, cudzołożnikach, grzesznikach i mówi jaki? Powiedział, że takimiśmy niekiedy co? Byli. Myśmy tacy byli. No ale co? Trzeba się było zmienić. I jeżeli się ktoś zmieni, to ja uważam, że wszyscy ludzie mają szansę. Równą szansę należeć do Kościoła. Tylko trzeba spełnić określone boskie warunki, które Bóg najlepiej wie, czy dana jednostka spełnia. My tego nie wiemy. My tylko wiemy tyle, że trzeba chwalić Boga w duchu i w prawdzie. Jeżeli będziecie uważali, że chwalenie w prawdzie to jest uznawanie piekła, czyśćca, duszy nieśmiertelnej, niezrozumienie w ogóle, bo to jest najważniejsza rzecz, że jest jakiekolwiek wysokie powołanie, to co bracie Tomku, żeśmy rozmawiali w czasie zebrania, że wiedzieć trzeba, że jest wysokie powołanie i że coś chcesz zrobić z tym, że ty się chcesz ubiegać. Ale jeżeli ktoś nie wie, no to trudno, żeby tam należał. Ja wam powiem taką dla mnie bardzo przykrą rzecz. Bardzo przykrą. Kiedyś takie panie przyszły do mnie, bo nie wiem, jak to powiedzieć. I między innymi o tych rzeczach żeśmy zaczęli rozmawiać. One mnie tam przekonywały do swoich racji, a akurat ja ich bardzo podziwiam. Tak, jeszcze raz powtórzę, ja ich podziwiam za odwagę i chęć wchodzenia od domu do domu. Wręcz jestem zachwycony, ja bym nie potrafił tak robić. I chciałem im zachęcić do wysokiego powołania. I między innymi o tej nauce coś zacząłem mówić i mówię, i chciałem taki argument użyłem. Zobaczcie, no jest możliwość zobaczyć Pana Boga, Pana Jezusa, apostołów zobaczyć. A one mi powiedziały, a my nie chcemy. I ja sobie wtedy tak pomyślałem, że Bóg nikogo za karę do nieba nie weźmie. Ani za karę, ani nieświadomego nie weźmie do nieba, można się znaleźć w niebie po wielkim staraniu i to nie wszyscy, prawda? My usiłujemy i nie wiemy, czy się znajdziemy. A jak ktoś nigdy nie planował, nigdy nie wiedział o tym i nie chciał może czasami być, to nie myślę, że go będzie zabierał do nieba. Tym bardziej, że życie na ziemi będzie cudownym życiem. To będzie raj. To będzie coś cudownego, a to jest tylko taka łaska, na którą jeżeli ktoś nie otrzyma, to nie znaczy, że został przez Boga poniżony. Nie. Ludzie nie są przez Boga poniżeni nagrodą wysokiego powołania, bo nikt nie ma prawa żądać tej nagrody, to jest tylko i wyłącznie z łaski. A samo życie na ziemi, jeżeli wy patrzycie tak samo na rośliny jak ja, jak pojedziecie na ten ogród, jak to pięknie się zieleni, jak kwiatki. U nas był taki brat, pięknie ptaszki śpiewają, kwiatki kwitną, a im się chce do nieba. No bo nie wiadomo, jak w tym niebie jest, a tu już wiadomo jest. I trochę to prawda jest, że tam, no, my wierzymy, że będzie cudownie, bo my chcemy tam być. Ale ludzie patrzą na raj, będzie źle? Cudownie będzie. I dlatego Bóg musi wzbudzić chcenie. Ja nie wiem, czy w Lutrze wzbudził chcenie. Ja nie wiem tego. Może wzbudził. Jeżeli wzbudził, to Luter będzie w niebie. Proszę bardzo.
Proszę, ja mam pytanie do tego, co Pan powiedział właśnie.
Ponieważ tak jak się mówi, że jeden z wersetów mówi, lecz gdy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I mam pytanie tak trochę do tego wersetu i do tego, co brat powiedział. Bo tak jak widzimy, patrzymy na losy Kościoła i także o tym, co jest powiedziane też o Lutrze i o tym, jak postępowała dalej droga i to, co my zyskaliśmy dzięki wiedzy pastora Russella i co dziedziczymy. Czy możemy w myśl tego zakładać, że to poznanie to nie jest rzecz taka, że albo je mamy, albo go nie mamy. Że my też idziemy do przodu i w myśl tego, jakby wiadomo, że jestem tu, bo uważam, że to poznanie to jest najlepsze, jakie do tej pory udało mi się znaleźć. Ale też nie zakładam, że to jest etap ostateczny, którego też Pan Bóg ode mnie wymaga. I dlatego, czy można zakładać, że może Pan Bóg na nas tak kiedyś spojrzy i powie, no badacze, dobrze, to zrobiliście, ale jeszcze taki ogrom rzeczy był do pojęcia i tego wam się osiągnąć nie udało. I w myśl tych wersetów jakby trochę się trzeba uderzyć w pierś i zastanowić, czy to jest aby już wystarczające do tego, że mamy, tak jak brat powiedział, chwalić Pana Boga w duchu i w prawdzie. I może ta nasza prawda to też jest jeszcze jakiś etap pośredni. Tak jak u tego Lutra, to był ogrom, który na tamten czas się dokonał i jakby dobra rzecz w dziele Bożym, ale my na to już patrzymy, że jednak wiele rzeczy tam było niewłaściwych z jego postępowania. Czy też to możemy założyć, że z nami na jakimś etapie się tak może okazać i po nas może będą inni, którzy dojdą do większego poznania, bo Duch Boży to też nie jest rzecz taka, że ona jest jednodawana i jak go ktoś ma, no to na pewno pojmuje to dobrze, że tą miarę Ducha Świętego można mieć też różną. Dziękuję.
Uważam, że jak najbardziej tak należy zakładać. Zawsze tak należy zakładać. Mnie to w ogóle nie dziwi. Ja tak uważam, że to tak jest, jak siostra powiedziała. Tylko co chciałbym powiedzieć, że bo ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. I Bóg nas sądzi według tego, co my wiemy, według tego, co wiemy, co rozumiemy. I jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć. I tego, co wiedzieć byśmy mogli, gdybyśmy się starali to poznać. Według tego nas Bóg ocenia. I wtedy, czy moje poznanie będzie, ja pokażę takie, czy takie, czy takie, to Bóg wie, ile ja mogę. I dlatego nasza postawa powinna być zawsze taka, jak siostra mówi, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby lepiej poznać. Ale to nie znaczy, że to poznanie, jedynie co chciałbym, żebyśmy się dobrze rozumieli, że to poznanie ma być tak, że jeżeli ja coś będę poznawał, że to będzie jakieś inne światło. To ma być jaśniejsza droga, dokładniejsza droga, więcej elementów w tej drodze poznanych ma być. To uważam, że ja się nie wstydzę powiedzieć, ja tu się wielokrotnie na wielu zebraniach braciom mówię, są bardzo wiele rzeczy, których ja nie rozumiem z Biblii, ja nie wiem, ja nie potrafię wytłumaczyć. Chciałbym zrozumieć i wydaje mi się, że może są inni bracia, którzy to lepiej rozumią i ja ich za to szanuję. ale Bóg mnie oceni według tego, co ja wiem i co wiedzieć mógłbym, jakbym czytał Biblię. A Bóg wie, czy ja czytam Biblię, czy nie. I czy chcę poznać. To Bóg wie. Bo możemy się też czasami tak usprawiedliwić, no ja nie mam poznania, ale siedzę sobie taki, tam pilota, ten palec mnie boli od pilota, wiecie, ten taki mnie boli i nie rozumie i nie mam poznania i mi z tym dobrze jest. To nie, to taki też nagrodzony siostro Iwonko nie będzie, chyba się zgadzasz, nie? No ktoś, no Tomek może.
To wydaje mi się, że tak na to pytanie też, zawsze jest odpowiedzialność za poznanie. Za moją wiedzę mam odpowiedzialność i wydaje mi się, że nawet przychylam się do tej wypowiedzi, powiedział brat Rosa chyba w 5 tomie, że dla niego bardzo istotne jest, akurat tam mówił o sługach zborowych, że powinna według niego być w Biblii jeszcze jedna cecha, którą powinien się kształtować sługa zborowy, jest nią pokora. Wydaje mi się, że to jest cecha, która nie powinna kształtować tylko sługi zborowego, ale również nas. Wszystkich, nie tylko starszego, że pokora to jest coś, co może cię doprowadzić do utrzymać to, co masz, tą wiedzę, to zbawienie, żebyś nie popadł w pychę, żeby nie było tak, jak było w dziejach apostolskich wspomniane, że byli tacy, którzy pod koniec swojego życia bili współsługi. Współsługi, czyli nie ludzi z zewnątrz, nie ludzi obok. Jakby już odcięli się od tych tematów, ale bili współsługi. I wydaje mi się, że pokory potrzeba nam do tego, żeby ten werset, który był przez brata i przez Iwonkę wspomniany, byście poznali w duchu i w prawdzie, żeby nie przeinaczać, nie w prawdzie i duchu, w duchu i prawdzie. Że duch, czyli moja relacja z Bogiem, modlitwa, społeczność powinna być rzeczą, która powinna okraszać rzecz, która jest później, prawdę. Która powinna być jakby dodatkowym łącznikiem. My jakby nie możemy oddzielić tych dwóch elementów. Te i jest bardzo istotne, żeby ono nigdy nie znikło.
Myślę, że jedno i drugie trzeba mieć. Ja wam tylko chcę zaraz, proszę Tomku, ja widzę cię. Ja chciałbym wam coś pokazać, jak to jest z naszą znajomością, wiecie? Bo to człowiek, taka rzecz, wręcz absurdalnie to wygląda. Powiedzmy, że te kółko, to przedstawiam moją wiedzę. Tam gdzieś, no nie wiem, 50 lat temu, czy tam 30 lat temu, ile kto chce, niech sobie wstawi dla siebie. Czyli ma jakąś tam małą wiedzę, prawda? A obwód tego koła jest stanem jego niewiedzy. Że czytając Biblię jeszcze tego nie wiem, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem. Upływa 20 lat i zobaczcie, wiedza się powiększyła. Ale co się też powiększyło? Wyobrażacie sobie, że to tak istnieje? Nie, próżnia. Muszę wziąć coś innego. Muszę coś innego wziąć. No, to nie, po prostu nie mam niczego innego. Obwód. Zauważcie, że człowiek czym więcej poznaje, tym więcej widzi, że nie wie. Czym więcej wie, to wie, że nie wie. Że jego obszar poznania Pana Boga się zmniejsza. Jego. Tu pewne informacje to on ma większe, ale wie ile nie wie. Tylko, że kiedyś jednemu bratu powiedziałem, wiesz, na szczęście to później, to często bywa tak, że ten, który przychodzi, jest tym, w stosunku do tego, to nie wie, ten nie wie, jakie temu pytanie wstawić, żeby ten nie znał odpowiedzi. Wiecie? To jest jedyne szczęście. Bo on, ale on powinien znać, czego nie wie. I każdy z nas, braterstwo, powinien wiedzieć, czego nie wie. Bo ludzie, wiecie, że się dzielą na trzy grupy, nie? Na tych, co wiedzą, że nie wiedzą. Na tych, co nie wiedzą, że wiedzą. I na tych, co nie wiedzą, nie. I trzy.
Co myślą, że wiedzą.
No, teraz mi się pomyliła. Ale znacie to chyba. I to tak właśnie jest, że takie trzy grupy są. No, Tomek.
Do pytania siostry Iwonki. Jeszcze chciałbym rozszerzyć tą myśl. Samo pismo zachęca, żeby badać pismo Pana, bo w niej niczego nie brak. Są sami Berejczycy, Berianie pochwaleni za to, że badali. Pan Bóg cały czas nas zachęca do tego, żebyśmy badali. My jeszcze w proroctwie jest powiedziane, że zaiste nie czyni Bóg nic, jeżeli nie objawi swoim sługom. To znaczy, że jeżeli tylko poświęcamy na to czas, no to będziemy odkrywać głębię Bożą. I teraz jaką tą głębię będziemy poznać? Czy coś faktycznie nowego? Z Księgi Izajasza 30 rozdział, werset 21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Ten głos, który się odzywa z tyłu, który jest za nami, pochodzi z wieków historii, które są z przeszłości. Oznacza to, że powinniśmy słuchać głosu pochodzącego od apostołów, od proroków, od tego, co wyczytujemy z Biblii. I nie jest to jakiś głos nowej teologii czy jakiejś ludzkiej filozofii, którą chcemy jeszcze rozszerzyć Pismo Święte, tylko jest to piękno tej starej teologii, dodatkowo z pięknymi naukami o nadziei w Chrystusie. Więc jak najbardziej to, co siostra mówi, powinniśmy poświęcać czas, chociaż go mało mamy. Najgorzej jeszcze, że jeżeli jakiś czas mamy, a go marnujemy właśnie przed telewizorem czy na jakieś inne niepotrzebne rzeczy. Ale cały czas Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby badać Pismo, żeby czytać, żeby się ogłębić.
Dziękuję. No, teraz chyba znają wszyscy moje zdanie, bo ja bardzo podobnie uważam tu do tego, co brat Tomek powiedział, bo my i wy, każdy z nas, może niektórych nauk nie potrafić wytłumaczyć. Niektórych nauk może nie znać. Ja taką możliwość dopuszczam, bo każdy ma swój wiek, rozumiecie? Każdy czas swój ma do poznania, do rośnięcia, do dojścia do czego. To jest różnie, a niektórzy nigdy niektórych rzeczy nie potrafią zrozumieć i nie będzie im to dane, co nie znaczy, że jest gorszy. Nie, on może być lepszy niż ten, który rozumie. Jeszcze raz, może być lepszy niż ten, co rozumie. Ale jedna rzecz musi go wyróżniać. Wiecie, znajomość Biblii, historii biblijnej, wersetów biblijnych, to nie jest dla nikogo za trudne. Tego można się nauczyć. I historie biblijne, dzieje apostolskie, listy apostolskie, Ewangelie, to co Pan Jezus zrobił, to się wszyscy nauczyć mogą. I my nie mówmy o tym, że nam te doktryny są niepotrzebne, te nauki niepotrzebne, te symbole niepotrzebne, bo to jest jedna rzecz, a jest rzecz, która dla nas i przynajmniej w waszym młodszym wieku bardzo istotna, żeby Biblię poznać. Nauczyć się jej czytać. Czytać ze zrozumieniem, że tam jest opisana historia o winnicy, jest o wieczerzy historia, historia o weselu jest opisana, historia o dwóch sługach jest opisana, o jednym coś chętnie poszedł, a drugi nie poszedł, ale potem poszedł. No, to można znać. Nie trzeba znać tłumaczeń tego, chciałbym wam powiedzieć. Na razie nie musicie znać, ale historię uważam, że każdy chrześcijanin Biblię powinien swoją znać, bo jeśli to jest list od Pana Boga, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nikogo, żeby Biblii nie znał. Nie musi znać naszych doktryn, naszych nauk perfekcyjnie, nie musi, ale Biblię musi znać. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja tak uważam i bardzo ostro tą rzecz akurat traktuję, bo uważam, że często jest to w naszej społeczności zaniedbywane czytanie Biblii i znajomość Biblii. Ja pamiętam jeszcze, jak zaczynałem usługę, to mi raz jedna siostra jedną rzecz tam powiedziałem z jakiejś historii, a ona mi mówi, a ty żeś skądś to wyczepnął? Mówi, skądś ty to wziął? Przecież tego tam tak nie ma wcale. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo ważne jest, że są takie proroctwa. Nie trzeba ich znać, tłumaczeń tych proroctw, ale proroctwa należy znać, bo Pan Bóg napisał to do nas i On miał swój cel. A tłumaczenie, zrozumienie przyjdzie samo, ale trudno zrozumieć tłumaczenie przypowieści o dwóch sługach, jeżeli się nie wie, że taka przypowieść jest, prawda? No można coś wytłumaczyć, albo o skarbie w roli można wytłumaczyć, jeżeli się jej nie wie, że taka jest, albo się nie widzi różnicy, że są o perle i o ziemi kupiony i że ten, który kupił, był handlarzem. No nie ma tak, ale to może każdy z nas, najmłodszy od dziecka, tu jak Kuba zamiast się nudzić, to Kuba, wiesz co w twoim wieku robiłem, jak mnie rodzice zmusili chodzić na zebrania? Z nudów czytałem Księgę Sędziów na perfekto. Powiedzieli rozdział, który ja wiedziałem, co w tym rozdziale jest napisane. Dawida, Salomona, historie, te historyczne takie. Można się z nudów nauczyć. Ja z początku się z nudów uczyłem. To nie jest sposób dobry, ale taki był. Dużo lepszy niż się nudzić, bo kiedyś mi się to czasami, teraz czasami, wiesz Kuba, mi się to w życiu przydaje. I dobrze by tobie się też przydało. A w tej chwili na tym zakończymy.
Dziękujemy
bratu. Teraz będziemy mieć obiad. Chcieliśmy sobie zrobić zdjęcia.